Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi i Józefa według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię Jezus do Jerozolimy, aby przedstawić je Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pana. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Niedziela świętej rodziny Maryi, Józefa i Jezusa. Od samego początku Bóg prowadzi swoją historię zbawienia według biblijnego objawienia jako historię rodziny. W pierwszym przymierzu, w starym przymierzu, rozpoczyna się historia rodzinna wszystkich ludzi, najpierw od stworzenia świata i stworzenia ludzi na obraz i podobieństwo Boga. Życie każdego człowieka ma źródło w Bogu, jego Stwórcy, według pierwszego opowiadania Biblii. I tak wszyscy są rodziną, bo początkiem istnienia i życia każdego człowieka jest Bóg, który jest rodzicem. A następnie, gdy wydarzyła się tragedia, bo człowiek odciął się od Boga i chciał być Bogiem bez Boga, idąc za kuszeniem symbolicznego węża w drugim opowiadaniu Biblii. i gdy zdegradował siebie, więzi między sobą i zdegradował świat, środowisko swojego życia, a przede wszystkim odciął się od życiodajnego źródła swojego Boga, Stwórcy. Bóg prowadził dalej historię człowieka jako Zbawca i dalej jest to historia rodzinna. Ludzie solidarni ze sobą dziedziczą wspólnotę życia i dlatego grzech pierwszy, pierworodny, stał się obciążeniem następnych pokoleń. To istota opowiadania od 4 rozdziału do 11 Księgi Rodzaju. Historia rodzinna wszystkich ludzi, historia, która zaczęła się błogosławieństwem, a potem historia, na której zaciążyło przekleństwo. To znaczy tragedia obumierania i śmierci z powodu odcięcia się od Boga źródła życia. Bóg, który stał się Zbawcą w historii ludzi, ratującym ich życie i istnienie, zaczął znowu historię błogosławieństwa jako historię rodzinną. To dalsza historia Księgi Rodzaju, od 12 do 50 rozdziału Księgi Rodzaju. Historia rodzinna Abrahama, potem zmienionym imieniu Abrahama i jego potomków. Historia zbawienia wszystkich ludzi przez wybranego przez Boga Abrahama i jego potomków jest także historią wybranej rodziny. Celem tego wybrania, jak mówi opowiadanie o powołaniu Abrahama, Księdze Rodzaju, 12 rozdziale, jest przekazanie błogosławieństwa wszystkim ludom świata. I znowu historia wybranego Abrahama i jego potomków staje się historią znowu rodzinną wszystkich ludzi, historią rodzinną, którą prowadzi Bóg, historią błogosławieństwa w miejsce przekleństwa, które sprowadzili na siebie ludzie. Ta historia Abrahama, rodzinna historia prowadzona przez Boga, rozpoczyna się od zaskakującego kontrastu pomiędzy wielkością obietnicy a nieodpowiedniością wyjściowej sytuacji powołanego do tej misji człowieka. To jest charakterystyczne. Bóg, który wybiera i daje misję błogosławieństwa i zbawienia i przez wybranych ludzi działa w historii ludzkości, wybiera ludzi, którzy sami z siebie są nieodpowiedni i którzy słyszą wielkość obietnicy Boga i widzą nieodpowiedniość tego, co się z nimi dzieje. Bezdzietnemu przecież małżeństwu, Abrahamowi i Sarze, obiecuje Bóg niezliczone potomstwo. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, w 15 rozdziale, Pan tak powiedział do Abrahama podczas widzenia: nie obawiaj się, Abrahamie, bo ja jestem twoim obrońcą, nagroda twoja będzie sowita. Abraham rzekł: o Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A potem dodał: tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. W kontraście do tej wielkiej obietnicy niezliczonego potomstwa rodzi się Abramowi i Sarze tylko jedno dziecko. Początek jest nie tylko skromny, ale całkowicie nieproporcjonalny do obietnicy. I to jest wielka próba wiary. Abram zdał tę próbę, jak mówi Pismo, uwierzył Panu. I dalej Bóg prowadził historię potomków Abrama, Abrahama, jako historię rodzinną. Rozrasta się ta rodzina. W następnych księgach Pięcioksięgu Mojżesza, Księdze Wyjścia, Kapłańskiej Liczb, Powtórzonego Prawa, to okres historii zbawienia, którą prowadzi Bóg, w której rozrasta się rodzinność do całego narodu wybranego Izraela. Po kilku wiekach potomkowie Abrahama stali się ludem, ludem Izraela jako wybrany lud Boga. I ten wybrany naród rozumiał dalej siebie, z woli Boga miał się rozumieć jako rodzina. Jako rodzina przymierza z Bogiem, który zawiera z nimi przymierze, czyli gwarantowaną więź na życie. Od Księgi Wyjścia 19 rozdziału, gdy stoją pod górą Synaj, dokonuje się ta więź przymierza, którą inicjuje Bóg z nimi. I stoją przez całą Księgę Kapłańską do Księgi Liczb 10 rozdziału, zanim wyruszą do przestrzeni życia, które Bóg im daje, gdy wyprowadził ich z przestrzeni śmierci Egiptu. Stoją pod Synajem jako rodzina ludu Boga, rodzina przymierza. To bardzo ważne, żeby rozumieć siebie w małych społecznościach i w tych największych społecznościach ludzi, ludu Izraela, ale nie tylko Izraela, bo przecież są spadkobiercami obietnicy danej ich praojcu Abrahamowi, a ten miał uniwersalne zadanie przekazywania błogosławieństwa wszystkim ludom świata. I Izrael jako wybrany naród ma to samo przykazanie, przekazanie błogosławieństwa Boga, czyli mocy Boga na życie wszystkim ludziom świata. A gdy nadeszła pełnia czasów, w drugim przymierzu, w nowym przymierzu, ostatecznym przymierzu Boga z ludźmi, widzimy znowu rodzinę. Na początku natchnionych tekstów Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Święta rodzina, Jezus, Maryja i Józef. Maryja i Józef również nie mają więcej niż jedno dziecko, a jednak przynoszą do świątyni swoje jedyne dziecko, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, aby całkowicie powierzyć je Bogu według przykazania danego Izraelowi na Synaju, na znak, że Bóg jest ojcem, rodzicem i źródłem życia każdego człowieka, bo każde dziecko pierworodne miało być poświęcone Bogu. To znak. Znak, który oznacza nie tylko więź pierworodnych z Bogiem, ale wszystkich, którzy zaczynają istnieć i żyć na tej ziemi z woli Boga. Maryja i Józef wiedzą, że otrzymali swoje dziecko w darze od Boga. Nie stworzyli go. Maryja usłyszała w zwiastowaniu, że to będzie Syn Najwyższego, a Józef usłyszał, że ma być ojcem dla tego dziecka, mimo że nie jest jego biologicznym rodzicem, a Bóg jest ojcem tego dziecka w pełnym tego słowa znaczeniu. Wiara Maryi i Józefa polega na zawierzeniu Bogu wszystkiego, co mają, co najcenniejsze, ich dziecka. Nie wiedzą, co stanie się jeszcze z tym dzieckiem. Będą to odkrywać. W Słowie Boga, a później także w Słowie Jezusa. Zawierzyli obietnicy Boga. Święta rodzina Maryja i Józef zawierzają swoje dziecko Jezusa Bogu wspólnie, razem, jako rodzina. I tu również, podobnie jak w przypadku Abrahama i Sary, widać nieproporcjonalność pomiędzy obietnicą Boga, którą słyszą, a ich początkową, wyjściową sytuację spełniania się tej obietnicy. Bo oto słyszymy w Ewangelii według świętego Łukasza, jak Maryja chce wypełniać wolę Boga i Józef również, ale przecież są często zanurzeni w świecie, który jest światem zła i zagrożenia życia. Wszyscy ludzie są rodziną. Źródłem i fundamentem tej rodzinności wszystkich ludzi jest Bóg, Stwórca i Zbawca. Bóg, który jako Zbawca stał się tak bliski wszystkim ludziom, bo stał się człowiekiem, a ten człowiek narodził się w ludzie Izraela. Ale Bóg stał się człowiekiem, a ten człowiek był Izraelitą. Izraelitą w narodzie wybranym, który według obietnicy i zadania danego Abrahamowi ma zanieść błogosławieństwo na życie wszystkim ludziom świata. Dziecko Maryi i Józefa, Jezus, Syn Boga Żywego, ma zanieść błogosławieństwo życia wszystkim ludziom świata. Święta rodzina jest znakiem Boga i znakiem rodzinności Boga z ludźmi, rodzinności wszystkich ludzi ze sobą nawzajem. Wszystkie podziały na swoich i obcych są wtórne. U Boga i u Bożych ludzi żaden człowiek nie jest obcy. Z racji bycia człowiekiem, z racji bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, rodzicem, ojcem każdego człowieka jest Bóg, a wszyscy ludzie są rodziną. Trzeba zmienić myślenie na myślenie Boga. Metanoia w greckim języku Ewangelii. Zmiana myślenia spowoduje zmianę sposobu bycia w tym świecie, sposobu bycia z innymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy rodziną, naprawdę, a nie tylko w przenośni. Trzeba zmienić myślenie na myślenie Boga, który prowadzi rodzinną historię ludzi jako ich ojciec, jako rodzic i jako ten, który troszczy się o ich życie od samego początku. A pełnią tej historii jest święta rodzina Jezusa, Maryi i Józefa. Proces kryzysu rodzinności rozpoczął się w nowoczesnym świecie, w którym żyjemy, z procesem industrializacji, uprzemysłowienia, ponad 200 lat temu w XIX wieku. Do tego czasu panowała zasada, że życie i praca odbywały się w tym samym domu lub gospodarstwie, że kilka pokoleń żyło razem, a każda rodzina była mocno, bardzo mocno zintegrowana ze swoim rodzinnym klanem i rodzinną społecznością wiejską. I tak rodzinność była przeżywana na co dzień i rozumiana, a potem jednak w tym nowoczesnym świecie stało się coś, co zmieniło tę rodzinność, przeżywanie ludzi. Przede wszystkim głównie ojciec rodziny musiał iść do pracy poza swoim domem, w przemysłowym świecie, a rodzinny klan stawał się coraz mniejszą rodziną, wyobcowaną w innym środowisku. Życie stawało się coraz bardziej skomplikowane, a jednostka musiała sama kształtować swoje życie w samotności. I tak zaczęła się samotność pozarodzinna ludzi w nowoczesnym świecie, nowoczesnej cywilizacji, zwłaszcza europejskiej i później posteuropejskiej. To przyniosło pewną wolność współczesnym ludziom, która sama w sobie jest cenna, ale taka wolność od rodziny niosła również zagrożenia i niesie dalej zagrożenia o podstawowym znaczeniu i ciężar nie do zniesienia, ciężar wyobcowania i samotności. A ciężar ten w coraz większym stopniu powinien był być równoważony szczęściem małżeńskim i rodziną, ale często tak się nie dzieje. Pojedyncze członkowie rodziny pozostają wyizolowani i sami. Przerażająca samotność i marginalizacja rodzinności to znak naszych czasów, tragiczny znak społeczeństw, które dorobiły się dobrobytu wprawdzie, ogólnego dobrobytu, ale zatraciły więzi między sobą i tracą je coraz bardziej. Nic dziwnego, że to właśnie małżeństwo i rodzina dzisiaj stają się tak często nieszanowane i niezawiązywane między ludźmi. Rozpadają się, nie funkcjonują wcale. Święto świętej rodziny pojawiło się w Kościele dość równolegle do tego procesu przemian cywilizacyjnych, których jesteśmy często ofiarami dzisiaj. Bo ten kult świętej rodziny rozpoczął się w czasach nowożytnych i nabrał prawdziwego rozgłosu dopiero wówczas, gdy zapanowała ta industrializacja, uprzemysłowienie. I dopiero w 1920 roku zmieniono datę święta świętej rodziny na obecną w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia. To święto rozpoczęło się oddolnie, od prostych chrześcijan i wspólnot religijnych, i była to reakcja na tracenie rodzinności między ludźmi w uprzemysłowionym świecie. W ten sposób żywa wiara ludzi odpowiedziała na potrzeby czasu, na utratę rodzinności. Spojrzenie na świętą rodzinę miało przypomnieć korzenie i pomóc także i dzisiaj żyć jako rodzina. Dlatego to święto jest tak cenne. To nie nasze oczekiwania odnośnie rodzinności powinny być nieproporcjonalnie wielkie, ale nasza wiara w rodzinność Boga i ludzi między sobą powinna być nieproporcjonalnie wielka, tak wielka jak wiara, którą żyli Abraham i Sara, Maryja i Józef. Jezus i jego rodzice z pewnością byli powiązani ze swoim rodzinnym klanem w Nazarecie, a w Nowym Testamencie kilkukrotnie jest mowa o szerszej rodzinie Jezusa, dosłownie o braciach Jezusa. Mimo to prawdziwie rodzinną więzią dla Jezusa, Maryi i Józefa była rodzinna więź z Bogiem w Duchu Świętym, ponieważ święta rodzina nie żyła w idealnym świecie, lecz w świecie pełnym zagrożeń, przemocy i zła. Jezus narodził się przecież w ubóstwie, w biedzie, można powiedzieć, a masowe morderstwo dzieci u początku historii tej rodziny z dzieckiem Jezus w Betlejem na rozkaz dzierżącego władzę Heroda pokazuje, jak bardzo ta rodzina musiała doświadczać siły i przemocy, a także dzisiaj doświadcza siły i przemocy, a także śmiertelnego zagrożenia poczętych dzieci. Miecz przeniknie twoją duszę. To słowo starego Symeona do Maryi będzie jej towarzyszyć przez wszystkie dni. W wieku około 30 lat Jezus opuści dom rodzinny. Nie założy własnej rodziny, ale będzie całkowicie oddany misji zbawienia ludzi, mesjańskiej misji danej mu przez Ojca. Będzie głosił nadejście Królestwa Bożego, to znaczy panowania Boga w sercach ludzi. I ci, w których sercach Bóg panuje, będą błogosławieństwem innych i ich rodzinnością. To jest rodzina wszystkich ludzi. Maryja, która poczęła Jezusa dzięki działaniu Ducha Świętego, będzie towarzyszyć Mu przede wszystkim duchowo, aż do końca, aż po Jego ostatnie tchnienie na tej ziemi, stojąc pod krzyżem swojego Syna i Syna Boga jako bolesna matka wiary. Wszystko to jest już obecne w dzisiejszej Ewangelii, w początkowych rozdziałach Ewangelii według świętego Łukasza. Bowiem ofiarując swoje nowo narodzone dziecko, Maryja zawierza swego Syna Bogu. Odtąd nawet ona będzie musiała uczyć się rozumieć Boga i swojego Syna poprzez ból i cierpienie. Droga Jezusa i droga Maryi, Jego Matki, są jednak drogami zbawienia i błogosławieństwa dla wszystkich ludzi, ponieważ przez to dziecko Jezus, Bóg stwarza nową rodzinę. To już nie jest rodzina pokrewieństwa, biologicznego pokrewieństwa. Nawet duża rodzina narodu izraelskiego była wciąż za mała dla Boga, bo wszyscy ludzie mieli przez wybrany naród Izraela, przez jego przymierze i święte słowa Boga w natchnionych świętych tekstach spisanych w Izraelu przez wieki, Bóg znowu chciał, aby ludzie wrócili do swoich korzeni, do korzeni swojego stworzenia, do swojej rodzinności. Żaden człowiek nie jest obcy, bo wszyscy są rodziną, rodziną Boga, nie w przenośni, ale naprawdę w faktach stworzenia i w faktach zbawienia i w fakcie świętej rodziny, w pełni rodzinności Boga z ludźmi, rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. A oto fundament i tożsamość tej rodzinności. Gdy Jezus już nauczał, nagle, mówi Ewangelia według świętego Łukasza, otoczony tłumem ludzi, słyszy, że oto przyszła do niego jego matka i jego bracia, czyli szersza rodzina, lecz nie mogli się dostać do niego z powodu tłumu. I oznajmiono mu: twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Ale on im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto prawdziwa rodzinność. Ludzie, którzy słuchają Boga, Jego mówienia, Jego słów i żyją według tego słowa, są naprawdę rodziną dla innych ludzi. I to jest prawdziwa więź rodzinności, która nigdy nie przemija. Ta biologiczna więź tak często nie funkcjonuje. To właśnie jest tajemnica świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. To właśnie jest tajemnica chrześcijan, chrystusowych ludzi, rodziny Chrystusa. Prawdziwa rodzina. Rodzina Boża nie wystarcza samej sobie, ani nie jest dla siebie samej. Nie ogranicza się do zacisza klanowego, biologicznego szczęścia, lecz zawierza się Bogu, otwierając na wszystkich ludzi i wiedząc o zagrożeniach, o mieczu, który przeszywa dusza. Oddając swoje dziecko Bogu, Maryja i Józef nie tracą go, ale je zdobywają. Podobnie jak to dzieje się z naszym własnym życiem, według tego, co Jezus mówi w swojej Ewangelii o naszym życiu. W 17 rozdziale Jego nauczaniu słyszymy: kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto straci je, zachowa je. Gdy ofiaruje się siebie Bogu i to, co się ma najcenniejszego, swoje życie, nie traci się życia. Właśnie wtedy zachowuje się je na zawsze. To wszystko jest i będzie możliwe, ponieważ Syn Boży i Syn Maryi i wielu ludzi uczyni rodzinnością z powrotem. W tym i nas poprowadzi do jedynego Ojca znowu i do rodzinności między sobą. To, co nas czeka jako rodzinę Boga, jest nieporównywalnie większe od tej odrobiny bezpieczeństwa, jakiego oczekujemy od naszej biologicznej rodziny. Prawdziwym bezpieczeństwem naszego życia i bezpieczeństwem na życie nie jest rodzina wynikająca jedynie z ciała i krwi, lecz rodzina pochodząca z ducha Boga, naszego Stwórcy i Zbawcy. Nie ludzie cieleśni, lecz duchowi są naprawdę naszą rodziną, a my nie jako cieleśni, lecz jako duchowi jesteśmy naprawdę rodziną dla innych ludzi. Co to znaczy dla nas na co dzień? Jeśli uwierzymy w taką rodzinność i będziemy według takiej rodzinności żyć każdego dnia i w każdej godzinie, będziemy żyć coraz bardziej nawet przez łzy i ból i cierpienie, aż kiedyś staniemy się jedną rodziną w pełni i na zawsze. W wiecznej chwale Boga.